Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Kamil Chybki, dzień dobry. Historie pisane na nowo, czyli cykl audycji historycznych w Radiu Zachód. W każdą niedzielę przedstawiamy nieznane szerzej wydarzenia. Wracamy do spraw zapomnianych i ich bohaterów. Wszystko po to, by lepiej poznać i zrozumieć historię regionu, jak i kraju. Zbliża się kolejna rocznica porozumień sierpniowych oraz gorzowskiej manifestacji zorganizowanej 31 sierpnia 1982 roku. Te historie przypomnimy dziś w dokumencie, gdzie rodziła się wolność. Zaczniemy jednak od wspomnień naszego redakcyjnego kolegi Zbigniewa Bodnara, który w latach 80. był zaangażowany w działalność antykomunistyczną w Gorzowie.
Historie pisane na nowo.
Nie do końca lubisz takie jaskrawe określenia i jaskrawe podsumowania i jaskrawe terminy, ale gdy tak wracasz pamięcią, to lata 80. i Solidarność w Gorzowie to budzi w tobie pozytywne wspomnienia, czy też przeważają te często tragiczne?
Absolutnie pozytywne. Ja chcę powiedzieć, że właściwie pierwszym takim momentem, kiedy wydawało mi się, że przejrzałem na oczy, to była wizyta Jana Pawła II w Polsce, chyba 78 rok, a powstanie Solidarności chyba mnie podniosło z klęczek. I wiadomo, każdy młody chłopak to tam słuchał Wolnej Europy, był młody i zbuntowany, ale właściwie cały czas byliśmy na klęczkach i dopiero ten 80 rok pozwolił mi z tych klęczek się podnieść. I tutaj może zabrzmi to trochę nietypowo. Dopiero stan wojenny otworzył mi oczy. I dopiero stan wojenny pokazał, że to, co się dzieje w kraju, to ja na to zgody wyrazić nie mogę. Ja osobiście. I mimo tego, że to był bardzo trudny i bardzo czasami tragiczny okres, mówię o stanie wojennym i o następnych latach, to na pewno wspominam to jako, tak jak zapytałeś, jako coś fajnego, nie stan wojenny, żeby mnie dobrze zrozumieć, ale tamten okres, kształtowanie się świadomości, kształtowanie odpowiedzialności za ludzi, których się wciągało do działalności podziemnej wtedy. Wspominam ten okres jako coś fajnego. Coś, co we mnie przełamało pewien marazm.
Wiele osób, z którymi rozmawia się na ten temat, wspominając lata 80., używa tych samych argumentów. Nie zgadzałem się z tym, co się dzieje. Otworzyłem oczy. No ale jednak jest czasami daleka droga od bycia świadomym, a decyzją zróbmy coś, przeciwstawmy się, działajmy.
No i znowu tutaj trochę na usta ciśnie się takie górnolotne stwierdzenie, że troszkę czym innym jest niezgoda wewnętrzna, a ewentualnie migracja wewnętrzna, co innego jest przejść do działania. Ja byłem na tyle w takiej dla mnie komfortowej sytuacji, że dla mnie wybór był jednoznaczny, gdyż po wprowadzeniu stanu wojennego wziąłem udział w 3-dniowym strajku w Stilonie. To był największy zakład województwa lubuskiego. To był zakład, który zatrudniał około wtedy 10 tysięcy osób i te 3 dni, które przeżyłem na strajku, kiedy zobaczyłem różne reakcje ludzi, kiedy przeżyłem moment, gdy naszego przewodniczącego Komisji Zakładowej Stilonu wnoszono na rękach i śpiewano mu 100 lat, a za 2 dni pluto na niego i opuścił teren zakładu, idąc między szpalerem ludzi, którzy pluli na niego, dlatego że obiecał, że będzie ostatnim człowiekiem, który wyjdzie ze strajku, a na końcu powiedział, że właściwie przez takich jak wy to dobrze, że wprowadzono stan wojenny. I to był szok dla mnie, dla tych uczestników. To były 3 dni niesamowitej huśtawki nastrojów. I to wszystko pokazało mi, czy spowodowało, że ja już potem nie miałem wątpliwości, czy należy coś robić, czy należy się wycofać i do tej migracji wewnętrznej.
Mówisz o dość tragicznych wspomnieniach ze stanu wojennego, no ale mamy też Karnawał Solidarności i mamy na końcu tej drogi wybory czerwcowe w 1989 roku. Przed wyborami przeważała myśl, warto było ponieść często ogromną cenę, by dojść do momentu wolnych wyborów?
Absolutnie warto było. Zresztą ja się czasami zastanawiam i nie rozumiem ludzi, często nie rozumiem ludzi, którzy pytają, czy warto było. Ależ oczywiście, że warto było. No przecież znowu, żeby to nie zabrzmiało górnolotnie, a to może zapytać, czy warto było wywoływać kolejne powstania listopadowe, styczniowe, czy warto było konspirować pod zaborami, czy warto było stanąć w obronie w 1939 roku przed hitlerowcami, czy warto było wziąć udział w powstaniu warszawskim, czy warto było w 70 roku, w 56, 70, 76 się sprzeciwić. Oczywiście, że warto było. Dlatego, że karnawał Solidarności, nie lubię tego słowa, bo to nie był karnawał, ale okres Solidarności zakończył się sukcesem jako jeden z niewielu zrywów niepodległościowych polskich. Zakończył się zwycięstwem. Dzisiaj można sobie zadać pytanie, czy wykorzystaliśmy w 100% tą okazję, którą nam stworzył los i my sami, czy może można było to zrobić lepiej, ale absolutnie warto było. Tu nawet nie ma o czym dyskutować i rozmawiać.
Na końcu zapytam o taką rzecz. Dla mnie, osoby młodej, dla której lata 70. i lata 80. to tylko i wyłącznie wspomnienia i historia, symbolem tamtych czasów, takim symbolicznym zestawieniem jest sytuacja, gdy porównuje tragiczne wydarzenia chociażby stanu wojennego, chociażby kopalni Wujek z obrazem Lecha Wałęsy, który karykaturalnie dużym długopisem podpisuje porozumienia z władzą komunistyczną. A czy ty masz jakiś taki symbol, który zawsze zostaje ci w pamięci?
No na pewno dla mnie tym symbolem to jest znak Solidarności i te tłumy pod Stocznią Gdańską. To jest symbol, który w dalszym ciągu gdzieś tam we mnie niezatarcie funkcjonuje. Natomiast muszę się przyznać, że wielu miałem idoli. Takimi idolami w latach 80. był przecież Lech Wałęsa. Takim idolem był Adam Michnik. Ale wiele z tych symboli, wielu z tych osób pomnikowych, mit mnie się załamał i dzisiaj jestem bardzo negatywnie ustosunkowany czy nastawiony do takich ludzi. Może, bo to nie chodzi tylko o samego Bolka, o tajnego współpracownika. Nigdy nie miałem pretensji do człowieka, który został złamany przez SB, czy wcześniej przez UB, pod wpływem szantażu, groźby, wieloletniego wyroku, może i kary śmierci. Znam przypadki, kiedy SB-cy przykładali pistolet do głowy niektórym ludziom w latach 80. na przykład. I nie mam pretensji, że ten ktoś podpisał zobowiązanie się jako tajny współpracownik do współpracy właśnie z SB. I znam takich ludzi wielu. Natomiast mam pretensje do tych, którzy po 1989 roku, kiedy już się to wszystko przewróciło, kiedy nie potrafili się przyznać, nie potrafili poprosić swoich kolegów nawet na już nie mówię o konferencji prasowej, ale nawet do swojego grona postawić wódkę i powiedzieć, panowie, no złamali mnie, no okazałem się wtedy słaby, ale dzisiaj przyznaję się i oddaję się do waszej dyspozycji. Czy uznajecie, że mogę dalej pełnić rolę czy funkcję osoby publicznej, na przykład startować na radnego, nie wiem, zabierać dziś głos, czy raczej powinienem się wycofać? Przepraszam. I tego mi brakuje. I im więcej dokumentów wychodzi z IPN-u i nie tylko z IPN-u i wskazuje się, z tych dokumentów wynika, że ten czy tamten był tajnym współpracownikiem, to pierwsza reakcja jest, ale nieprawda, gdzie tam? Później się okazuje, jak wychodzą kolejne dokumenty, no coś podpisałem, ale nie wiem co. Potem znowu, nie, może i podpisałem, ale na pewno nie szkodziłem innemu człowiekowi. A już na końcu mówią, ale na pewno pieniędzy nie brałem. A znam takie przypadki, gdzie wyszły dokumenty własnoręczne potwierdzenia wpłat od człowieka, który absolutnie się zapierał, że on nigdy, że absolutnie, a okazuje się, że brał pieniądze. Dlatego mówię, nie potępiam ludzi, którzy się załamali w czasie śledztwa. Natomiast potępiam ludzi tych, którzy nie potrafili się do tego przyznać po 89 roku. Michał Boni potrzebował ilu? 25 lat, żeby się przyznać, że był tajnym współpracownikiem? Lech Wałęsa do dzisiaj się nie przyznaje. Ja nie przesądzam, czy był, czy nie był. Ale większość dokumentów wskazuje jednak, że podpisał. No przecież trzeba się przyznać. Powiedzieć tak, niestety, złamali mnie, zastraszyli, przystawili mi pistolet do głowy. Powiedzieli, że nie wiem, że zginie syn, córka, żona ulegnie wypadkowi. Tylko trzeba mieć trochę cywilnej odwagi wtedy. A często tym osobom, które kiedyś uważałem za symbole swoje, za swoich idoli, nie dorosło do roli idola.
Zbigniew Bodnar, dziękuję za te wspomnienia.
Historie pisane na nowo.
Twoja rola jest taka, posuwa się kosynierów gdyńskich i robisz porządek ulicami, rozumiesz, do Mieszka Pierwszego. Wracasz i skontaktuj się ze mną, jaka jest sytuacja wtedy.
Zrozumiałe.
Jak wygląda sprawa przed sądem wojewódzkim?
Nie ma problemu, sprawa jest załatwiona.
Twarde dane mówią nam o 202 zatrzymanych. Zapadły wyroki więzienia, masowo skazywano też na kolegia. Masowo to po prostu szło do rana z 31 na 1 września. Skazano kilkadziesiąt osób, podkreślano udział młodych ludzi, niedoświadczonych. Używano też słów, nazwijmy to, takich bardzo zużytych, że to siły reakcji, że to ogłupiona młodzież, że to chuligani. No niestety z danych statystycznych dotyczących osób, które zatrzymano, nic takiego nie wynika. To po prostu byli przeciętni gorzowianie.
Gdyby nie prowokacja milicji obywatelskiej, ludzie poszliby do domu, nie byłoby żadnej demonstracji, nic by nie było. No, góra tych milicjantów jednak chcieli pokazać, że ci ludzie, że Solidarność chce obalić władzę. Ja powiem inaczej, no miałem 23 lata wtedy. Nikt nie myślał wtedy o obaleniu władzy. Myśmy wtedy myśleli o tym, żeby rzeczywiście te sklepy były pełne, żeby można było cokolwiek kupić. Bo to, co było wtedy, to był jeden wielki koszmar.
O sile emocji, które wtedy w centrum miasta miały miejsce, świadczy fakt, że skazano również później na karę więzienia człowieka, który w ferworze tych wydarzeń z własnego balkonu zaczął rzucać doniczkami funkcjonariuszy. Powiedziałbym, że z punktu widzenia takiego racjonalnego zachowania absolutnie samobójcze.
Zgłaszam się na końcowym przystanku, na ulicy Śląskiej, w rejonie Sierwany, jest grobka krzykaczy. Wyślij 3 radiowozy i zrób tam porządek. Jadę wspólnie.
Próbowali pokazać swoją siłę. Sercem byliśmy po tej stronie tych, którzy budowali barykady. Krzyże pod katedrą to jest taka pamiątka. Tam się wtedy wszyscy gromadzili, bez względu na opcje. I wszyscy widzieli w tym nadzieję na wolność.
Polskie Radio Zachód przedstawia, gdzie rodziła się wolność.
ten 31 sierpnia tutaj w tym miejscu był tylko elementem pokazania światu, Polakom, że Solidarność jest i żyje. Chciano do tego doprowadzić poprzez organizację pokojowych manifestacji i z tego co wiemy, to miały tutaj miejsce i w maju, i w sierpniu, wcześniej 13 sierpnia, zgromadzenia liczące do 200-300 osób. Interweniował aparat Służby Bezpieczeństwa, wiemy o zatrzymaniach, wiemy o wyrokach skazujących za udział w tych zgromadzeniach. 31 sierpnia, że to powiem, nie wziął się z niczego, tak? To miejsce miało już swoją tradycję.
Odbywały się demonstracje, które odbywały się w każdy miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego. A więc te impulsy, jakby, czy ten stan wrzenia, stan niezadowolenia, on się objawiał już wcześniej. I w sierpniu 1982 roku Solidarność Gorzowska, Regionalna Komisja Wykonawcza, wezwała też wszystkich swoich sympatyków do uczestnictwa w demonstracji, którą zaplanowano na 31 sierpnia. Okazja była do tego szczególna, druga rocznica podpisania porozumień w Gdańsku. Próba sił, konfrontacji, ile nas tak naprawdę jest, czy jesteśmy na tyle mocni, by naszymi demonstracjami wymusić ustępstwa, jakieś ustępstwa ze strony władz. No przede wszystkim przywrócenie Solidarności do legalnej działalności, bo to było jakby głównym celem w okresie stanu wojennego.
Stoimy w historycznym miejscu, w centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Obok Białego Krzyża, a właściwie repliki Białego Krzyża, gdzie miała miejsce największa manifestacja w obronie Solidarności w czasie stanu wojennego i w ogóle tych lat 1981-89 w Gorzowie Wielkopolskim. Warto opisać losy tego krzyża, ponieważ ze względu na swoje rozmiary nie bardzo go było gdzie schować. Dlatego właśnie ulokowano go mniej więcej w tym miejscu, przy ścianie katedry. Stał sobie prosto oparty o jej ścianę i po wprowadzeniu stanu wojennego tutaj właśnie gromadzili się ludzie, którzy nie chcieli się pogodzić ze stanem wojennym. Tutaj układano kwietne krzyże, zapalono znicze, modlono się za internowanych, a w momentach, kiedy nadchodził czas próby, to właśnie było to centralny punkt, w którym zgromadzili się gorzowianie 31 sierpnia 1982 roku.
No już znacznie wcześniej były w Gorzowie informacje w postaci ulotek, między innymi takie ulotki rozprowadzał mój sąsiad z ulicy Wodnej. Zapakowałem te ulotki i poszedłem na miasto, aby rozpropagować, również poinformować mieszkańców, że no przed katedrą będą uroczystości, nazwijmy to. No ten dzień pamiętam doskonale, dlatego że to były godziny ranne, 10-11, gdzie już stało ponad 10 wozów typu Star, takich przygotowanych do akcji. Szyby były pokryte tą siatką ochronną i pełno zomowców było. Także jak zobaczyłem, co się święci, a ponieważ byłem wtedy na trzecim roku studiów, także gdyby tą torbę mi wtedy zweryfikowali, co tam mam, to podejrzewam, że chyba w terminie studiów bym nie skończył. Także widząc, co się dzieje, tą torbę po prostu z tymi ulotkami wrzuciłem do śmietnika. I to był jak gdyby początek tego dnia. Po południu rzeczywiście zaczęły się uroczystości, było bardzo dużo ludzi. Też poszedłem koło katedry, chodziłem z aparatem. Nie odważyłem się wykonać jakiegokolwiek zdjęcia, będąc tam w tym tłumie, gdyż po prostu widziałem, że jeździła milicja wtedy obywatelska, jeździła i filmowała wszystkich. Wszystko to zgromadzone było wokół katedry, ale na chodnikach od strony właśnie Sikorskiego. No i przyszedłem do domu, no bo uważałem, że praktycznie to zaraz się skończy, gdyż no, spokojnie to przebiegało. No i w pewnym momencie, będąc w domu, usłyszeliśmy jakieś huki, strzały. A ponieważ z ulicy Wodnej, nad barem Agata, no jest piękny widok na Gorzów, co udokumentowała się zdjęciami, no otworzyłem okno i obserwowałem, co się dzieje. I rzeczywiście, no powiem szczerze, nie wiem skąd, pojawiło się masa zomowców. Tak myślę, że raczej to wojsko nie było, aczkolwiek wszystko było poubierane tak jak wojsko, i to były rosyjskie samochody, chyba KRAS.
po 17.30 zapadła decyzja o siłowym rozpędzeniu demonstracji. Do tego użyto zmotoryzowane oddziały MO i inne formacje milicyjne, także Straż Pożarna. Mówi się o w dokumentach milicyjnych o tym, że było to 615 funkcjonariuszy uzbrojone odpowiednio. Użyto w akcji rozpraszania demonstracji 200 granatów łzawiących, 26 naboi pistoletowo łzawiących, wykorzystano armatkę wodną, pojazd opancerzony BTR, 4 wozy strażackie. Rozpraszanie demonstracji trwało do późnych godzin wieczornych, gdzieś tam po 22 jeszcze trwały ostatnie starcia. Demonstranci zostali rozproszeni na kilka takich zasadniczych grup i w takich grupach byli likwidowani. Tak? Ta ich operacja polegała na likwidacji po kolei tych ognisk demonstrantów. Do takich walk doszło między innymi pod Komitetem Wojewódzkim, to jest dzisiejszy budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy pod sądem wtedy wojewódzkim, dzisiaj okręgowym. Tam również jakieś starcia miały miejsce, bo w tych budynkach na przykład były szyby powybijane. Również została zaatakowana katedra, bo część demonstrantów schroniła się w katedrze. Ona była przecież w epicentrum tych zdarzeń. I dwa granaty, przebijając witraże, dostały się do środka. Dwa granaty łzawiące.
Uwaga wszyscy dowódcy, uwaga wszyscy dowódcy. Tu 162, tu 162. Podaję komunikat. Po godzinie 22 zatrzymywać ludzi, którzy biorą udział w zajściach.
Ja myślę, że tego rozwoju wydarzeń to nikt do końca nie przewidywał. W warunkach stanu wojennego, wyraźnie podwyższonej bariery strachu, przecież groziły za uczestnictwo demonstracji konsekwencje i także do końca jak ta demonstracja będzie wyglądała, nikt nie zdawał sobie z organizatorów sprawy. To oczywiście był pewien żywioł, to było w tym sensie spontaniczne.
Około godziny 15.30 ta atmosfera gęstnieje, zaczynają się pojawiać okrzyki, ludzie wznoszą, na zdjęciach widzimy dłonie uniesione w charakterystycznym geście litery V. Generalnie jest to takie największe zgromadzenie tego typu w dziejach miasta. Ich liczba szacowana jest na mniej więcej 5000 osób. Co władze mogą uczynić? Tak? W perspektywie ma się odbyć msza święta. Kościół łagodzi obyczaje i być może ludzie by się po prostu rozeszli do domów, ale nie pokazano by, kto tu rządzi, tak? Kto decyduje o tym, co jest legalne, co jest nielegalne. Około godziny 17.30 formacje milicyjne odcięły centrum miasta, a od strony ulicy Dzieci Wrzesińskich, zgromadzonych właśnie w miejscu, gdzie teraz stoimy, zaatakowali manifestantów funkcjonariusze, ostrzeliwując zgromadzenie przy pomocy gazu, granatów z gazem łzawiącym. Do akcji wjechała również armatka wodna. Sukces osiągnięto relatywnie szybko, ludzi stąd rozpędzono. Są zdjęcia pokazujące zwycięskich funkcjonariuszy stojących tutaj wśród resztek zniczów i kwiatów. Ale to nie zakończyło wydarzeń, tylko żeby zapewne w ciągu dalszym nie uczestniczyło około 5000 osób, wzięli w tym udział najbardziej zdeterminowani mieszkańcy miasta i zwolennicy Solidarności. Mówiąc krótko, pokojowe zgromadzenie po takim przymusowym zakończeniu przekształciło się w regularne walki uliczne. W ferworze walki z manifestantami funkcjonariusze wstrzelili do wnętrza katedry, niszcząc witraż, granat z gazem łzawiącym. No jak z relacji wiemy, że msza święta odbyła się w katedrze, ołtarz przesunięto po prostu w takie miejsce, gdzie dzięki przeciągowi można było wytrzymać, tak? No, kto był na tej mszy świętej w takich warunkach, na pewno jej nie zapomni.
No tu zrobiłem też takie zdjęcie, tu gdzie sklep muzyczny do dzisiaj funkcjonujący, gdzie już widać, że ZOMO stanęło na jezdni, blokując przejazd samochodów oraz jak gdyby otoczyło katedrę z brakiem możliwości dojścia najprawdopodobniej ludzi do katedry. Na kolejnych zdjęciach to już widać, że, no, że kolumna tworzy szpaler, główne skrzyżowanie zablokowane, także ruchu żadnych samochodów nie ma. No i tu na kolejnym zdjęciu no, ludzie gromadzą się wokół skrzyżowania z każdego narożnika. Ale tak jak widać, no praktycznie ruchu już żadnego nie ma, bo praktycznie żadnych samochodów nie ma, czyli gdzieś wcześniej już musiały nastąpić objazdy tych samochodów.
To tu już tu już widać, że coś się zaczęło, ponieważ no, są rozrzucone świece dymne gazem łzawiącym, a wiem to na pewno, ponieważ następnego dnia, jak przechodziłem ulicą Chrobrego, tam gdzie jest deptak, no to rzeczywiście w tamtym miejscu nie szło iść, aby oczy nie były czerwone i nie łzawiły. No też taką sytuację pamiętam, że pod nami mieszkaliśmy na trzecim piętrze, na drugim piętrze jeden z młodych ludzi krzyczał tam na milicjantów gestapo, gestapo. W związku z czym odwrócił się, tak jak widać te samochody stojące na skrzyżowaniu, jeden z tych milicjantów i wystrzelił świecą tą gazową, która wpadła przez zamknięte okno do mieszkania pod nami. I tak jak pamiętam, to przez chyba tydzień czasu to okno było otwarte, ponieważ ten dym był dosyć skuteczny, jeżeli chodzi o to, żeby nie można było za długo w nim przebywać. Dwa rzędy tych oddziałów ZOMO. W pierwszym rzędzie oczywiście jest polewaczka z wodą, która no, ma tłumić demonstrację. Widać przy kinu słońce, jest tam zgromadzonych bardzo dużo osób i tak jak patrzymy na dachach, w ogóle nie ma ludzi. Najprawdopodobniej, no myślę, że gdzieś tam jednak obserwacja była i okoliczne dachy jednak były wyczyszczone i był zakaz chyba wstępu. Ale jeszcze tak sobie przypominam teraz, że w przeddzień przyszedł jakiś pan, pokazał legitymację, to był pan z SB, aczkolwiek rzeczywiście legitymację wziąłem do rąk, to był w szoku, że czytałem. Chodził po dachu tego budynku i szukali, czy nie ma jakichś cegieł, jakichś kamieni w kontekście najprawdopodobniej obawy, czy nie będzie to z tego budynku rzucane ewentualnie, gdyby coś miało dojść.
Następnie wydarzenia przesuwają się z miejsca, w którym stoimy, w głąb osi dwóch ulic. Ulicy Sikorskiego, wiemy o tym, że manifestanci przesunęli się dosyć głęboko, ponieważ aż do siedziby współczesnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym mieści się byłej siedzibie Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No wiemy, że obrzucili budynek kamieniami. Też toczyły się tam jakieś, trudno powiedzieć, walki, raczej takie biegi uliczne między funkcjonariuszami i uczestnikami manifestacji. Natomiast najważniejsze, czy właściwie trwające do późnych godzin wieczornych wydarzenia przeniosły się w głąb tej naszej królewskiej osi, czyli ulic Chrobrego, Mieszka I, aż do siedzib sądu. Doszło tam do regularnej walki ulicznej wzdłuż osi tramwaju. Wiemy, że wzdłuż tej osi wzniesiono 3 barykady i wiemy, że po kolei funkcjonariusze szturmowali i zdobywali te elementy. Manifestanci posługiwali się głównie kamieniami, potłuczonymi płytami chodnikowymi. Wiemy, że funkcjonariusze mieli z tym duże kłopoty, ponieważ posiadali tutaj w Gorzowie wóz pancerny, to taki transporter opancerzony, który był właśnie przeznaczony do rozbijania takich ad hoc zbudowanych barykad. No, zepsuł im się. W trakcie walk ich natężenie było tak silne, że rozważano również pomysł wyprowadzenia z jednostki żołnierzy na pomoc funkcjonariuszom. Na szczęście do tego pomysłu niezwykle ryzykownego, do jego realizacji nie doszło.
Wracaj w kierunku centrum, kontynierów gdyńskich, przyjdź wszystkie przeciwnice w prawą stronę do ulicy Mieszka I. Jak zrozumiałeś?
Jak się analizuje dokumentację tego Wojewódzkiego Komitetu Obrony, to widać, że powątpiewano w skalę, w możliwość jakiegoś dużego wydarzenia, dużej demonstracji. Raczej szykowano się na coś niewielkiego wzorem już właśnie tych poprzednich demonstracji w miesięcznicę stanu wojennego. Ona była w jakimś sensie na pewno zaskoczeniem dla władz. Fakt, że w ogóle w Gorzowie może się kilka tysięcy ludzi zebrać i zaprotestować, no to jest coś, co musiało zaskakiwać wtedy przedstawicieli władz i w jakimś sensie zaskoczeniem było, aczkolwiek nie bez pewnych problemów, ale jednak skutecznie udało się władzom demonstrację rozproszyć.
Władze wiedziały o tym, co się szykuje. No przecież nie było to tak naprawdę żadną wielką tajemnicą. Trzeba było akcję nagłośnić w Feniksie, w ulotkach, wezwaniach. Zatem miały czas i możliwości, aby podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze. I te środki są opisane w nieistniejącej właśnie teczce o nazwie Powstanie. No ale coś się zachowało, coś nie coś wiemy. Wiemy o tym, że miały miejsce spotkania w zakładach pracy. Wiemy o tym, że aparat bezpieczeństwa podjął produkcję fałszywek, które rzekomo miały odwołać zgromadzenie. Także przeciwdziałania były podjęte, no ale z tego, co się wydarzyło po południu tego dnia, wynika, że władze były przygotowane na to, że dojdzie do zgromadzenia i dojdzie do interwencji.
Wiedzieliśmy, że no, tam się zbierali pod tym drewnianym krzyżem, który został postawiony pod katedrą, ale zbierały się no, mniejsze grupy. Natomiast nikt nie brał pod uwagę, że może dojść do takich akurat zajść i faktycznie, że nikt nie był do tego przygotowany. Dlatego też no, wszyscy działali trochę tak, no, powiedziałbym, no, w biegu. Także to troszkę, powiedzmy sobie, też to wprowadziło tego zamętu w Gorzowie.
No podejrzewam, że milicja chyba miała w tym interes, żeby jednak doszło, żeby w Polskę poszła informacja, że Solidarność znowu rozrabia, że to oni prowokują. Taki chirurg Jaworucki był, jak dobrze pamiętam, bo to w gazetach zarzucali, że to on zaczął pierwszy rzucać doniczkami z kwiatami w tych biednych milicjantów. Co się okazało po wielu latach potem oczywiście nieprawdą, no ale gdzieś tam gościa, że tak powiem, no zgnoili, krótko mówiąc.
Zastanawiam się, dlaczego ja zostałem aresztowany. Że kiedy 31 sierpnia wyszliśmy na spacer z żoną do miasta, odbywały się wówczas walki na barykadach. Byłem sercem i duszą za tymi wszystkimi, którzy tam brali udział. No ale wróciliśmy po tych wydarzeniach. W nocy, o pierwszej w nocy przyjechał do mnie SB na ulicy Matejki. Wyważyło prawie drzwi i weszli, że biorą mnie na przesłuchanie. Ale mówił jeden z nich, wie pan co, lepiej niech pan weźmie trochę zimowej odzieży ze sobą, bo to może potrwać dłużej. Dobrze, wziąłem. Zawieziono mnie na dołki do Gorzowa. No niestety, to co wydawało się początkowo, że nie będzie groźne, stało się groźne. Skazanych w tym czasie było 400 osób. Między innymi ja. Było to 31 sierpnia, ale już 1 września w gazetach już się ukazało to, że Jaworucki, chirurg na barykadzie, zdolny kandydat na ordynatora, takie coś napisał. Chyba to ma związek z jedną sprawą. Z grudnia 81 roku. Wtedy była pacyfikacja zakładu Ursus. Wszystkich nas, jakby lekarzy, ściągnięto nas do szpitala na Warszawski. Było zebranie z dyrekcją i SB, żeby nazwiska wszystkich poszkodowanych w tych wydarzeniach spisywać. Ja to puściłem mimo uszu, bo byłem chirurgiem, który opatrywał tam w ambulatorium chirurgicznym tych ludzi, ale tam było wyjście na ulicę Teatralną i myśmy ich od razu tam wypuszczali. Nie zatrzymywaliśmy ich, nie spisywaliśmy. No ale przyszło do mnie takich dwóch panów i pytają się, dlaczego ja tego nie robię. Ja mówię, no bo po prostu udzieliłem pomocy, jestem lekarzem. Jak chcieli iść do domu, to ich puściłem. Ale wszystko się odbiło za 6 miesięcy. Tak to myślę, że miało to związek ze sobą. Natomiast odbywał się proces, mówię, z prokuratorem Kopką. To były przeciwne historie. Bo mojej żonie mówił, że proszę pani, to pani mąż to pomyłka, będzie, to jest kwestia 2-3 dni i on wyjdzie. Ja mówię, żono, to się szykuje coś większego i nie wyjdę. Ale on mówił, oszukiwał żonę. Mógł powiedzieć jej wprost, niestety jest to proces polityczny i będzie mąż siedział. No, ja otrzymałem wyrok 3 lata bezwzględnego więzienia plus 2 lata pozbawienia praw publicznych i honorowych. Czy wyszedłem wcześniej? Tak, wyszedłem wcześniej na przerwę w karze, ponieważ moja żona zachorowała. A dwójka moich dzieci została sama w domu. Wobec tego złożyła taki wniosek i otrzymałem przerwę w karze po półrocznym odsiadywaniu więzienia. I w gazecie, przypadkowo następnego dnia w Kupionej, czytam, że pan prokurator Kopka umarł. Serce moje troszkę drgnęło wtedy, że sprawiedliwości stało się zadość, że ktoś, kto mógł rozwiązać temat, rozwiązał, czyli Bóg. Już do tego więzienia nie wróciłem, bo potem spotkaliśmy się z mecenasem Siłą Nowickim. On powiedział mi tak: panie Marku, nad Polską są obecnie czarne chmury. To, że pan dostał tylko 3 lata, to jest pikuś, bo ja siedziałem 7 lat w więzieniu. Bezwzględny. Wobec tego proponuję, że niech pan wyjedzie z Gorzowa, albo niech pan się po prostu wyniesie z Polski. Ale stwierdziłem, że moje miejsce jest dalej w Gorzowie. To była kara za moje nieposłuszeństwo w czasie, kiedy należało być po stronie władzy ludowej. Absolutnie. Jestem przekonany. Ale nie powiem, że nie biegałem po ulicach tam w czasie tych wydarzeń. Biegałem.
Ja wiem przynajmniej o 3 sytuacjach, w których osoby, które nie brały udziału z różnych powodów w tych walkach ulicznych, zostały zatrzymane, oskarżone, skazane. Tutaj chyba mogę ujawnić tę sprawę, ponieważ rzecz zakończyła się z rzadkością. Wyrokiem sądowym pan Jarosław Romański został fałszywie oskarżony przez funkcjonariuszy o to, że brał udział w wydarzeniach. Kilka lat temu na salach sądowych Gorzowskiego Sądu miałem okazję uczestniczyć w finale tej sprawy, kiedy to 3 funkcjonariuszy, którzy tego fałszywego oskarżenia wtedy przeprowadzili skutecznego, zostało prawomocnym wyrokiem sądowym skazanym za krzywoprzysięstwo wtedy w tamtej sprawie. Oczywiście wyroki zapadły w zawieszeniu, ale jakiś rodzaj sprawiedliwości został wymierzony.
Prawda jest taka, że każdy jak dysponuje jakimiś środkami, żeby coś utrwalić, to utrwala to, co dla niego jest wygodniejsze. I no, ja też im powiedziałem, że no, jest to troszkę naciągnięte na ich stronę, że pokazywali tam, gdzie były największe zamieszki, gdzie najwięcej krzyczeli, gdzie tam rzucali kamieniami i tak dalej, że zniszczyli samochód straży pożarnej. No, oni bardziej nagrywali te momenty. Służba bezpieczeństwa no, robili tak, żeby to dla niej było wygodniejsze. Tak samo jakśmy rozmawiali z biskupem Pluto, że tendencyjnie też nagrano, powiedzmy sobie, te zajścia pod samym kościołem i w kościele przy wybijaniu tych witraży, czy powiedzmy sobie, że wpadła tam ta petarda do kościoła.
Tu trzeba sobie od razu coś wyjaśnić. 31 sierpnia pokazał światu, Polsce, że Solidarność żyje i walczy i ma poparcie, ale pokazał też coś takiego, co pokazały również pierwsze dni stanu wojennego i pacyfikacja licznych strajków. Władza ma po swojej stronie argument siły. Wozy pancerne, armatki wodne, ludzie uzbrojeni w pałki i gaz zawsze wygrają po prostu ze zwykłymi ludźmi, którzy przecież nie są szkoleni do udziału w walkach ulicznych, tak? Ten argument siły myślę, że przekonał, że walka o wolne słowo, walka o panowanie rad pracowniczych, walka o reformowanie kraju to jest ta droga, która przyniesie sukces. Nie walka po prostu na kamienie. Ona zawsze się skończy zwycięstwem tego, który ma pałkę, tarczę, gaz.
Cieszę się, że w sumie jednak to był dobry okres historii, bo ja to byłem jednym z maluczkich, ale w sumie Polska wygrała, bo jakby nie patrzeć, mamy kraj wolny. Możemy o wielu rzeczach rozmawiać, o których dawniej można było tylko w mieszkaniach i z osobami, które nie donosiły, a donosicieli było wszędzie pełno. I do jednego mam tylko żal człowieka, który się nazywał Roger. To był człowiek, który, jak ja tutaj się przeniosłem do Gorzowa, wdarł się w nasze towarzystwo. Nie? Bo to mieliśmy takich przyjaciół różnych. O niektórych wiedzieliśmy, że są SBK-ami. Nie? Jeden nawet sam powiedział, ja donoszę. Nie? Więc wiedzieliśmy, co przy nim mówić, co nie mówić. Ale Roger był taki, wydawał się porządny człowiek. I potem go rozpoznałem w czasie tych wydarzeń w 1982 roku. Biegał jak taki szczurek, który wypatrywał ludzi i no i donosił prawdopodobnie, kogo rozpoznał. Być może, że mnie jako człowieka, który tam byłem, rozpoznał, bo był moim kolegą. Później go nie spotkałem, aż kiedy już odrodziło się w Polsce wszystko, wchodzę swego czasu do banku i patrzę, a pan Roger jest ochroniarzem w tym banku. Czyli, jak to mówią, spadł na cztery łapy, prawda?
O wydarzeniach z 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie opowiadali Ireneusz Grzegolec, autor zdjęć dokumentujących te wydarzenia, członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Bałem się, że może jednak dojść do jakiejś rewizji, że gdzieś tam w oknie mnie widzieli. Nie trzymałem tego w domu, tylko trzymałem to w piwnicy. Powiem szczerze, zapomniałem po tych 25 latach, że no, mam rzeczywiście te zdjęcia.
Stanisław Nowak, ówczesny wojewoda gorzowski.
Ja zawsze traktowałem Solidarność jako partnera, ale powiem szczerze, no, traktowałem, powiedzmy sobie, nie jako wroga, jako przeciwnika politycznego.
Dariusz Rymar, dyrektor Archiwum Państwowego w Gorzowie.
Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych, tak jak to miało miejsce w Lubinie tego dnia. Natomiast oczywiście no, represje były natychmiastowe. Wiele osób zostało skazanych jeszcze tego samego dnia.
Jarosław Palicki z Instytutu Pamięci Narodowej.
Porównując te gorzowskie wydarzenia z tym, co się działo w Warszawie, biorąc pod uwagę skalę miast i potencjału, w Warszawie manifestowało około 15 tysięcy osób, w Gorzowie około 5 tysięcy. Naprawdę nie mam się czego wstydzić.
Marek Jaworucki, wówczas chirurg w gorzowskim szpitalu.
Nie czuję się bohaterem, ale czuję się szczęśliwy, że Polsce się udało. I dbajmy o to.
Była to audycja dokumentalna, gdzie rodziła się wolność. Scenariusz i reżyseria Kamil Chybki. Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. W audycji wykorzystano materiały Instytutu Pamięci Narodowej oraz archiwalne nagrania redaktora Zbigniewa Podnara. Radio Zachód, sierpień 2017. Historie pisane na nowo.
Na zakończenie dzisiejszej audycji kolejny odcinek serialu radiowego Karski to opowieść o Janie Kozielewskim.
Po pół godzinie wędrówki bez celu przystanąłem na rogu ulicy, usiłując się zorientować, gdzie jestem. Była to okolica, którą kiedyś dobrze znałem. Jakieś 6 przecznic dalej mieszkał jeden z moich najlepszych przyjaciół. Nie powołano go do wojska ze względu na stan zdrowia. Dziepałtowski wywodził się z ubogiej rodziny, lecz jego determinacja, by dojść do czegoś za sprawą wysiłku i wyrzeczeń, przyniosła owoce. Skrzypce były jego pasją i zarazem obiektem idealistycznego uwielbienia. W rozmowach o muzyce wystarczył żart czy kpina z jego uzdolnień, a cichy, nieśmiały Dziepałtowski przeobrażał się we wściekłego tygrysa. Miałem pewność, że Dziepałtowski, jeśli tylko przeżył i mieszkał u siebie, to jedyny człowiek, który reprezentował postawę podobną do mojej i żywił zbliżone odczucia.
Kto tam?
Janek!
Janie? Wchodź! Wchodź!
Dziękuję.
Co ty tu robisz?
Urwałem się Niemcom z pociągu. No, długa historia. Próbuję się teraz zorientować w sytuacji, kto został w mieście, jak mogę się przydać.
Tak się cieszę, że cię widzę. Nareszcie wyglądasz podobnie do mnie. Zmarniałeś. Nie służy ci wojna, co?
No, za to ty, widzę, ciągle trzymasz fason. Tobie to się musi powodzić jak cholera.
Żebyś wiedział.
Boże, Co oni nam zrobili?
Zawsze mogło być gorzej. Nie ma co narzekać. Jeszcze walczymy. Jeszcze trwamy.
Ciągle dajesz lekcje?
Komu to teraz w głowie? Dla siebie gram. Ćwiczę.
A koncertujesz czasem? Jeśli jest gdzie, oczywiście.
Janek, sytuacja w stolicy jest fatalna. Chłopcy tacy młodzi i silni jak ty z miejsca wywożeni są na roboty, a jeśli Niemcy dowiodą, że ktoś nawiał z transportu tego z miejsca do koncentraka wysyłają, nie kontaktuj się z nikim. Nie ufaj nikomu. A przede wszystkim nie kręć się po ulicach jak dawniej. Co zamierzasz?
Rozglądam się za możliwościami.
Przede wszystkim musimy znaleźć jakąś bezpieczną kwaterę. To po pierwsze. Po drugie, dobre nowe papiery. Aha. Dasz radę pod nowym nazwiskiem?
No dam. Już mam jedną nową tożsamość za sobą. Od ruskich wyrwałem się jako szeregowiec.
Tak.
Ale papiery muszę mieć mocne, bo z tymi tak łatwo nie jest.
Będziesz miał. Masz jakieś pieniądze?
No, dostałem trochę od siostry. Do tego jeszcze kilka pierścionków i sygnet.
Dobrze. Dobrze, wystarczy. Słuchaj mnie teraz. Mhm. Zapamiętaj.
Kucharski, Jan, zamieszkały...
Zapamiętaj i kartkę zniszcz. I tak będzie teraz zawsze. Słuchaj. Pójdziesz teraz pod ten adres. Otworzy ci nasza sojuszniczka. Może jej w obozie nic nie będzie pytać.
Jasne.
Ty też nic nie pytaj. Po prostu powiedz nazwisko. Nakup po drodze, co tam znajdziesz do jedzenia i do picia. I siedź. I się z miejsca nie ruszaj. Czekaj.
Dobrze.
Niech się ręka boska broni przed wyjściem. Masz czekać na mnie. Czy to jest jasne?
Jasne, tak.
Janek, ja mówię poważnie. Bardzo poważnie. Czy to wszystko jest dla ciebie jasne?
No tak, jest jasne. A co się dzieje? O czymś nie wiem?
Nic się nie dzieje. A o wszystkim się dowiesz w swoim czasie. No, musisz już iść. Bo przed zmrokiem zwiększają patrole. Głupio byłoby wpaść. No. No idź już.
Bywaj.
Cześć.
Panie Kucharski?
Tak, pani Nowakowa?
Goniec przysłał przesyłkę dla pana.
Już otwieram.
Proszę.
Dziękuję bardzo.
Będę za chwilę szła poszukać czegoś do jedzenia. Potrzeba coś panu?
Tak, gdyby pani przyniosła trochę chleba i słoniny. Odrobinę wódki też, jeżeli pani znajdzie. Byłaby pani taka łaskawa?
Bardzo proszę.
I małemu Zygmusiowi niech pani coś kupi za moje. Jakiś cukierek.
Bardzo pan miły. Nie będę już przeszkadzała, dziękuję.
Dziękuję.
Drogi Janie, mam nadzieję, że czas mija ci w miarę sprawnie i że nie opuszczasz pokoju. Przepraszam, że tyle to wszystko trwało, ale mieliśmy małe trudności. Wszystko już opanowane. To twoje nowe dokumenty, naucz się tego jak pacierza. Zorientuj się coś więcej na temat miejsca, w którym się teraz urodziłeś. Specjalnie wybraliśmy miejsce urodzenia Łuki, bo to wieś jak każda w Polsce, a nazwa z twoją łodzią będzie ci się kojarzyć. Jesteś nauczycielem w szkole powszechnej, uczyłeś niemieckiego, teraz jesteś tłumaczem. Do wojska nie poszedłeś ze względu na złe zdrowie. Udasz się do zaprzyjaźnionego fotografa, który podretuszuje twoje zdjęcie i następnie wracaj do siebie i czekaj. Spotkamy się za 2, może 3 tygodnie. Tymczasem.
Dzień dobry. Nazywam się Jan Kucharski.
No zaplecze.
Ale pan?
Ale, panie, no co jest?
Przerwa. Zdjęcie?
Proszę.
Dziękuję, proszę sobie usiąść. Dziękuję.
Mogę zapytać, co pan z nim zrobi?
Podretuszuję pana zdjęcie tak, żeby jakoś pan był na nim podobny, a jednocześnie, żeby było nieostre, żeby mógł się pan siebie wyprzeć, jeśli będzie to potrzebne.
A dużo takich klientów do pana przychodzi?
Jeszcze chcę mi pana coś zapytać. Proszę, no wygląda na dobrze zrobioną robotę. Trzeba jeszcze tylko do dokumentów przyczepić i gotowe. Proszę bardzo i żegnam.
Dziękuję. Do widzenia. No długo każesz na siebie czekać.
Nowakowej nie ma?
Nie. Małego też nie.
Jak ci leci?
Szału dostaję od tego siedzenia w jednych ścianach. Do tego wszystkie książki, jakie ma Nowakowa, już przeczytałem, a wierz mi, że nudne były jak cholera. No ale ciepło i syto, także można powiedzieć, że w gruncie rzeczy wypocząłem.
To dobrze. Bardzo dobrze. Janek, chcę cię o czymś poinformować, co musi zostać tylko między nami.
A coś się nagle taki uroczysty zrobił?
Janek, zostałeś przyjęty do podziemia. Od teraz pracujesz dla nas. Choć oczywiście, jeżeli uznasz, że nie chcesz, możesz pójść swoją drogą.
Mój drogi, nie po to nawiałem od Ruska, a potem od Niemca, żeby chodzić własnymi drogami. Przecież wiesz, że chciałem się przyłączyć. Nie sądziłem, że tak łatwo mi pójdzie.
Musisz zachować czujność i dyskrecję. Jeżeli cię złapią, nawet jeżeli będą cię katować i puścisz farbę, zlikwidujemy cię. Rozumiesz?
Tak.
Zabijemy cię, Janek, żeby ratować organizację. Nie oczekujemy od ciebie nadludzkiego heroizmu, ale od teraz żarty już się skończyły.
Rozumiem.
Organizacja będzie cię chronić. Już masz mocne papiery, zadbamy, żebyś miał zatrudnienie w jakiejś niemieckiej firmie. Jak ci braknie forsy, znajdziemy dla ciebie jakieś pieniądze. Do tego mamy całkiem sporą liczbę kryjówek i zwykłych mieszkań, które mogą służyć ci za lokum. Zawsze znajdziesz tam wygodne łóżko czy trochę jedzenia. Jedyna niedogodność to, że będziesz musiał przeprowadzać się co jakiś czas, żeby nie wzbudzać za wiele zainteresowania swoją osobą. A co najważniejsze, będziesz służył ważnej idei. Walczył o wolną Polskę. Za jakiś czas dostaniesz pierwsze zadanie, które właśnie dla ciebie przygotowujemy. Ochłoń. Nie potrzeba nam brawury, tylko skuteczności.
Nie, ja nie chcę być jak kozak, tylko do sprawy mnie rwie. Kiedy?
Tydzień, może dwa. Teraz i przez kolejne dni nie uświadczysz mnie w domu. Znajdziesz mnie w nowym apartamencie u zbiegu Moniuszki, Świętokrzyskiej i Jasnej.
Gdzie? Przecież tam same ruiny. Nic tylko leje po bombach.
To jest idealne miejsce. Właśnie dlatego, że w centrum, że ruina i co najważniejsze, że ciągle jest tam sporo niewypałów. Nawet szwaby mają pietra, żeby tam wchodzić, ale my wyznaczyliśmy już ścieżki. Narysuję ci. Na słupku znajdziesz numer. Wejdź w głąb promowiska i czekaj. Wyjdę po ciebie. To te ścieżki.
Stać. Dokumenty. Proszę. Co tu robicie? Wracam z apteki, proszę pana. W tym rejonie nie ma i nigdy nie było żadnej apteki. Tak, wracam z apteki z ulicy Chmielnej i zamyśliłem się, pobłądziłem. Pod ścianę. Słucham? Pod ścianę i ręce do góry. Jestem inwalidą, nauczycielem, który milczeć. Jestem nauczycielem języka niemieckiego. Urodziłem się w Łukach, a obecnie przebywam w Warszawie jako korepetytor i tłumacz. Nie znam Warszawy. Powiedziano mi, że należy skręcić za Chmielną. Dobrze, cisza, obróć się. Słyszymy, że dobrze mówisz po niemiecku, tylko akcent jeszcze ćwicz. Wasze dokumenty. Nie włóczcie się po tej okolicy, bo tu nie jest bezpiecznie. Nawet dla nas. Zrozumiano? Tak jest. Przepraszam.
Ej, du tolpacz!
Hej, gdzie idziesz, łamago? Mówiliśmy w drugim kierunku.
Andere Richtung!
O, ja. Danke, danke.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia. Rocznice. Ukrywane przez lata fakty. Wspomnienia. Bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.